Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Za ludzi, którzy na skutek epidemii stracili pracę, modlił się papież na porannej Eucharystii.
Szkoły katolickie to nie sektor prywatny, lecz służba społeczeństwu, przypomina szef Kongregacji Edukacji Katolickiej, apelując o pomoc publiczną dla kościelnej oświaty w czasie pandemii.
Pandemia zmieniła charakter przygotowań do stulecia urodzin Jana Pawła II. Stały się one bardziej duchowe. W Krakowie przybrały postać modlitewnego maratonu, zauważa arcybiskup Marek Jędraszewski.
11 maja witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Na porannej Eucharystii papież modlił się za tych, którzy z powodu pandemii utracili pracę. W homilii mówił o Duchu Świętym, który pomaga nam lepiej zrozumieć to, co powiedział nam Jezus.
Franciszek odniósł się do Ewangelii Świętego Jana, gdzie Jezus mówi o Duchu Świętym, którego Ojciec pośle uczniom.
Duch Święty mieszka w nas, Ojciec i Syn posłali Go, aby towarzyszył nam w życiu, podkreślił papież. On nas wspiera, podtrzymuje, abyśmy nie upadli i pomaga nam w rozumieniu wiary.
Duch Święty uczy nas tajemnicy wiary. Uczy, jak wejść w tę tajemnicę i jak ją rozumieć. Uczy nas prawd wiary, jak je rozwijać i nie pobłądzić, gdyż ich rozumienie się rozwija, rośnie, ale zawsze w jednym kierunku. Wiara nie jest czymś statycznym, ona się rozwija. Rośnie tak, jak rosną drzewa, ciągle są tym samym, ale coraz większe. Wydają owoce, lecz pozostają tymi samymi drzewami, rozwijają się w jednym kierunku. Duch Święty chroni przed złym rozumieniem wiary, przed tym, by stała w miejscu, nie rozwijała się w nas.
Franciszek zaznaczył, że Duch Święty jest także jak pamięć. Pomaga nam nie zapominać, kogo i co wybraliśmy w naszym życiu. On także oświeca nas w codziennym rozeznawaniu.
I w tej pamięci Duch Święty nas prowadzi. Prowadzi w rozeznawaniu tego, co mamy teraz robić. Nawet w małych decyzjach, jaka jest dobra, a jaka zła droga. Jeśli poprosimy o światło Ducha Świętego, On nam pomoże w rozeznawaniu i wyborze dobrych decyzji. On nam towarzyszy, wspiera nas, On nas nauczy wszystkiego, sprawia, że wiara wzrasta, wprowadza w tajemnice i przypomina. Duch Święty jest nazywany także darem, darem od Boga.
Szwedzki kardynał Anders Arborelius wyraził zaniepokojenie zbyt łagodnym podejściem władz tego kraju do walki z pandemią koronawirusa. Przypomniał, że na jej dramatyczne skutki najbardziej narażone są osoby starsze i pozbawieni dokumentów migranci. Musimy bronić bez różnicy praw wszystkich ludzi żyjących w Szwecji, podkreśla kardynał Arborelius, przypominając, że w tym kraju liczba zgonów jest najwyższa w Skandynawii.
W przeciwieństwie do większości krajów, władze Szwecji wybrały bardziej swobodne podejście do zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wiele osób jest zaniepokojonych takim działaniem, tym bardziej, że władze przyznały, iż nie były w stanie zapewnić potrzebnej ochrony ludziom starszym, mówi kardynał Arborelius. Szwedzki kardynał alarmuje też w sprawie dramatycznej sytuacji migrantów, których najbardziej dotkną gospodarcze skutki pandemii. Zauważa zarazem, że wywołała ona w Szwecji swoiste duchowe przebudzenie. Ludzie, którzy nie interesowali się kościołem, teraz szukają mszy i nabożeństw w internecie.
Populistyczno-lewicowy rząd Giuseppe Contego odmawia uruchomienia działań osłonowych dla szkół katolickich we Włoszech. W konsekwencji do września przynajmniej co czwarta, jeśli nie co druga szkoła kościelna zostanie zamknięta.
Komentując tę sytuację, prefekt Watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej przypomniał, że w innych krajach europejskich, takich jak Francja czy Wielka Brytania, obowiązują umowy, na mocy których to państwo łoży na utrzymanie szkół katolickich, a przynajmniej na pensje dla nauczycieli. We Włoszech natomiast to problem czysto ideologiczny i dlatego tak trudno się z nim uporać w polityce, mówi kardynał Giuseppe Versaldi.
Sytuacja szkół katolickich jest dramatyczna, czy wręcz tragiczna. Czas już przezwyciężyć we Włoszech bariery ideologiczne. To z ich powodu szkoły katolickie są postrzegane jako sprawa czysto prywatna. Tymczasem są to przecież instytucje użytku publicznego. Jeśli szkoły katolickie zostaną zamknięte, to państwo nie ma przecież zaplecza, aby zapełnić powstałe w ten sposób braki. Straci też miliardy euro, które dziś udaje mu się zaoszczędzić dzięki temu, że nie płaci za edukację w tych szkołach. A zatem w tym wypadku nie chodzi o pomoc państwa dla sektora prywatnego, lecz o pomoc dla działalności publicznej i to na bardzo wysokim poziomie.
Przedłużająca się pandemia koronawirusa jest dla pracowników i wolontariuszy organizacji charytatywnych próbą wiary i odwagi. Na Ukrainie od początku epidemii z pomocą śpieszą przede wszystkim osoby konsekrowane, które z narażeniem zdrowia i życia nie upuszczają swoich podopiecznych.
W Kijowie, Krzywym Rogu, we Lwowie i wielu innych miastach Ukrainy zakonnice i zakonnicy stanęli w pierwszej linii pomocy humanitarnej w czasie trwającej pandemii koronawirusa.
Nie opuszczamy naszych podopiecznych,
mówi się siostra Hieronima Konradzka, Albertynka pracująca we Lwowie.
Ci ludzie po prostu wyglądają nas. Człowiek jakby przezwycięża ten lęk, bo wiadomo, że nie ma w tych domach sterylnych naczyń, ale wchodzisz do domu, gdzie jest skrajne ubóstwo.
W Kijowie misjonarze oblaci wraz z pracownikami Caritasu rozdają codziennie 150 obiadów. W Krzywym Rogu pomoc zorganizowali Saletyni, w Drohobyczu Bonifratrzy, a we Lwowie z pomocą najuboższym śpieszą m.in. Albertynki i Albertyni, a także zakonnice i zakonnicy grecko-katolicy. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Afryka jest zupełnie nieprzygotowana na pandemię koronawirusa. Na tę chwilę nie wiemy, czy uda się uratować naszych podopiecznych, mówi Andrzej Kalinowski, założyciel ruchu Betel, którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Stowarzyszenie działa głównie w Polsce, ale od 7 lat jest także obecne w stolicy Etiopii, Addis Abebie. Obecnie trwają też prace nad budową domu dla podopiecznych ruchu na Madagaskarze.
Tymczasem pomoc charytatywna na Czarnym Lądzie jest uzależniona niemalże w całości od wsparcia z Europy. Przy zamkniętych granicach nie otrzymamy na przykład koniecznych leków, które są niezbędne dla życia niektórych naszych dzieci. Liczymy na cud, mówi Andrzej Kalinowski.
Gdyby nie wspomaganie finansowe z Europy, to te osoby nie miałyby szansy przetrwania przeżycia. Afryka zupełnie nie jest przygotowana na epidemię. I zasady kwarantanny, czyli izolacje, to jest niemożliwe. Wręcz w jednej izbie, w jednym takim domku mieszka około 10, 15, czasami 20 osób. Po drugie, ludzie nie mają odłożonych pieniędzy, nie mają za co żyć. W większości, gdyby nie to działanie, to tych osób na pewno by już nie było. Ja wierzę naprawdę w jakiś cud, który ochroni Afrykę i wszystko zakończy się dobrze.
Tanzania przeżywa boom powołaniowy. W 5 seminariach nie ma już wolnych miejsc, dlatego episkopat postanowił otworzyć kolejne w diecezji Kahama.
Żeby dostać się do seminarium, młodzi ludzie muszą czekać w kolejkach, niektórzy kilka lat, stąd konieczność przyspieszenia budowy nowego seminarium.
Tanzania jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Obecnie w tym wschodnioafrykańskim kraju pracuje około 2000 rodzimych księży. Razem z misjonarzami z zagranicy posługują oni wśród 15 milionów katolików, którzy stanowią prawie 1/3 ludności kraju.
Ostatni wyrok Sądu Najwyższego w Holandii, który wprowadził nowe kryteria stosowania eutanazji w przypadku osób z demencją, wywołuje zamieszanie i rosnące obawy. Alarm w tej sprawie podniósł kardynał William Eyck, podkreślając, że kryteria dotyczące zakończenia życia ludzkiego nie mogą być zdane na arbitralność czyjegoś osądu. Nie możemy się zgadzać na luzowanie eutanazji. Naszym zadaniem jest obrona życia, a bezbronne osoby z demencją szczególnie tego potrzebują, podkreśla arcybiskup Utrechtu.
Sprawa śmierci 74-letniej kobiety chorej na Alzheimera wciąż budzi w Holandii duże emocje. Na światło dzienne wychodzą kolejne elementy pokazujące, że wcale nie chciała się poddać eutanazji, które jednak lekarze zinterpretowali na jej niekorzyść. Akta mówią m.in. o tym, że gdy próbowano zrobić jej zastrzyk ze środkami uspokajającymi, wycofała ramię. Leki podano jej podstępnie w kawie. Sąd potwierdził, potwierdził słuszność takiego postępowania lekarza, tłumacząc, że gest kobiety był refleksem bezwarunkowym, a nie wyrazem sprzeciwu wobec eutanazji. Kardynał Eich przestrzega, że wyrok Sądu Najwyższego wprowadza zamieszanie. Zamiast bowiem jasno nakreślić zasady stosowania eutanazji wobec chorych z demencją, decyzję zostawia do arbitralnego sądu lekarzy, tworząc niebezpieczny precedens.
Zbliża się setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Z powodu pandemii koronawirusa wiele zaplanowanych wydarzeń zostało zmienionych lub nawet odwołanych. Między innymi nie odbędzie się narodowa pielgrzymka do Rzymu i zaplanowana na 17 maja msza, której przewodniczyć miał papież Franciszek. Nie oznacza to jednak, że z obchodów całkowicie zrezygnowano. O tym, jak do tych uroczystości przygotowywała się i co zaplanowała na te dni archidiecezja krakowska, mówi jej metropolita, arcybiskup Marek Jędraszewski.
Takim bardzo ważnym momentem w przeżywaniu tych uroczystości było to, co nazwałem maratonem modlitewnym. Chodziło o to, żeby każdego dnia we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej była adoracja Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny, połączona z modlitwą różańcową i litanią do świętego Jana Pawła II Wielkiego. Oczywiście pandemia bardzo mocno zaważyła na tych wydarzeniach, które miały być takimi najbardziej istotnymi chwilami celebracji stulecia narodzin Jana Pawła II. Przechodzimy w dużej mierze w rzeczywistość wirtualną, chociaż nie chcemy do wirtualności siebie ograniczyć. I dlatego najpierw 17 maja w niedzielę będzie uroczysta msza święta w Wadowicach, transmitowana przez polską telewizję przed południem o godzinie 10:30. I następnego dnia, w samo stulecie urodzin Jana Pawła II, będzie msza święta w centrum świętego Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie o godzinie 17, a więc o porze, w której rodził się mały Karol Wojtyła. Później uroczysty koncert zorganizowany przez polską telewizję.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Życie posiada nienaruszalną wartość. Święty Jan pisze: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku, o jego wielkiej godności. Uczy nas Ewangelia wrażliwości na człowieka, na każdego człowieka. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Wszyscy. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, najbardziej podstawowym. Bóg mówi: nie będziesz zabijał. Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności wpisanego w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezwronnych, zasługuje na miano barbarzyńskie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.